Chciałbym przez te kilka dni przed nauką odmawiać pacierz. Być może niektórzy znają taką starą modlitwę, która była odmawiana kiedyś przez pobożnych ludzi zawsze przed mszą świętą. O wstawiennictwo kogoś wielkiego, żeby nam ktoś zły nie przeszkodził w spotkaniu. Jeżeli ktoś zna tekst tej modlitwy, może mi pomagać. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Bóg za. Mam mówić długo czy krótko? Że krótko?
Krótko.
Krótko. Amen. Parę słów o sobie najpierw powiem. Bardzo nie lubię, jak mnie tak witają, bo wtedy rosną oczekiwania. Ja wiem, że ksiądz Rafał, ojciec Rafał, księdzu proboszczowi, opowiadał różnych rzeczy, ale zejdźmy na ziemię. Znacie takiego księdza już nieżyjącego, księdza Twardowskiego, ze słyszenia? No właśnie, to kiedyś po mszy świętej podszedł do niego mężczyzna i powiedział: Ojcze, jakie wspaniałe kazanie. A ksiądz Twardowski po cichu: Wiem, diabeł mi już to powiedział. Jest takie powiedzenie ludzkie, żeby nie chwalić dnia przed zachodem słońca, więc pozwólmy, żeby to Pan Bóg do nas mówił. Ja tu nie przyjechałem się wymądrzać, pomodlić, na ile mi sił wystarczy, bo macie tutaj tyle mszy, zwłaszcza jutro. Mam na imię Tomasz, z języka aramejskiego Didymos, czyli bliźniak. Ja od razu powiem, będę czasami przypominał o tym, że nie ma przypadku dla mnie. Przypadki są tylko w gramatyce. Że wszystko czemuś służy, wszystko ma jakiś sens, nie zawsze odkrywamy sens na początku. Czasami trzeba upływu czasu, żeby coś zrozumieć. Ale to się układa w jakiś logiczny ciąg zdarzeń. Więc moje imię, wydaje mi się, nie jest przypadkiem. Bliźniak. Z jednej strony rozeznałem, choć to nie było proste, że mam być bliski drugiemu człowiekowi. Bliski, to znaczy mam współodczuwać z drugim człowiekiem. No i temu służy moje powołanie, które mnie zaprowadziło do więzienia, gdzie już jestem 8 rok, a księdzem jestem 13. Szczęśliwy. Moje nazwisko też coś znaczy. W języku staropolskim była taka funkcja odźwiernego. Dorośli kojarzą na pewno. To taki, który otwiera przed kimś drzwi. Więc moje powołanie wiąże się z tym, żeby usłużyć wam i spróbować uchylić drzwi. Mam nadzieję, że przez te uchylone drzwi ja się przemknę gdzieś dalej, w głąb. Ale to już zależy bardzo indywidualnie od nas. Czasami stawiamy zbyt wysokie oczekiwania w związku z rekolekcjami. A tak naprawdę rekolekcje to jest zadanie dla każdego z nas bardzo osobiste. Tu jest inspiracja. W domu, we własnej duszy ma być konfrontacja. Zainspirowany otwieram najlepiej tę księgę. O niej będę dużo mówił. Tu ma dojść do konfrontacji ja i Pan Bóg. Wczoraj miałem długi lot. Zacząłem czytać książkę, którą mi podarowano. Mówią, że to bestseller. Nie wiem, czy ktoś z was czytał taką książkę Chata. Ręka do góry, kto czytał. Chata. Nie bestseller w Hamburgu. Rozumiem. Chata. Tak. Ja ją czytałem, znaczy czytałem lepsze książki. Ja jeszcze jej nie skończyłem. Pożyczę później. Może dzisiaj wieczorem skończę, jak nie zasnę. Chodzi w czasie rekolekcji o to, żeby spotkać się z Bogiem. Czasami nasza dusza przypomina chatę. czasami lichą chatę. Nie jest ważne, jak wygląda nasza dusza. Bóg chce wejść do każdej chaty. O tej książce może później jeszcze parę słów powiem, bo jest jakąś inspiracją, chociaż, no mówię, bywały lepsze książki. Moje kapłaństwo. Pierwsze 3 lata u boku Matki Bożej pracowałem w sanktuarium maryjnym. I znowu to nie przypadek. W takiej mentalności semickiej, żydowskiej, małym chłopcem opiekuje się zawsze matka na początku. Wiadomo, że w mentalności semickiej trójka to jakaś pełnia. Tyle byłem u Matki Bożej, ile było mi potrzebne, żeby wydorośleć w kapłaństwie. Naoglądałem się cudów, które Matka Boża czyni. To było uwieńczenie poniekąd także mojego pielgrzymowania. 26 razy z Zamościa wędrowałem na Jasną Górę. Był ktoś na Jasnej Górze w pierwszej pielgrzymce z was? Pęka do góry. Gratuluję. Czyli na wakacjach z Hamburga idziemy, tak? Polecam. Chociaż trochę. Następne lata, szczególna liczba, 7. 7 lat byłem w parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, dlatego ten pacierz na początku. Moim proboszczem przez 7 lat był egzorcysta. Od Matki Bożej, już trochę jako dorosły, naoglądałem się rzeczy. To już nie jest kwestia tego, że wierzę, ja po prostu wiem. Wiem, że może być tak jak w dzisiejszej Ewangelii, że Bóg popatrzy i mówi, wyjdź na zewnątrz i trup wstaje. Wiem, że Bóg ma taką moc. Może też gdzieś pomiędzy naukami będę odnosił się do takich rzeczywistości, absolutnie nie po to, żeby straszyć, ale może uświadomić, że są rzeczywistości, przestrzenie, w które lepiej nie wchodzić, bo to później bardzo boli. Więc 7 lat w wojsku Michała Archanioła, Kamasza, a później po 10 latach kapłaństwa trzeba trochę odłogiem poleżeć. Więc przez rok byłem na parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Pustynia. Pustynia. To było bardzo potrzebne. To był czas rozeznawania, czy powinienem zostać na pełen etat kapelański w więzieniu. Bo owszem, przychodziłem do jednego, drugiego zakładu karnego, dlatego że moi wychowankowie w zakładzie karnym lądowali. I nie można ich zostawić na pastwę losu. Jednych udało się wyciągnąć z jakiegoś bagienka, a innych się nie udało. Ale konsekwentnie rzecz biorąc, trzeba za nimi pójść. Tak robi Pan Jezus. To nic nadzwyczajnego. Pamiętacie przypowieść, że zostawia się ileś tam tych owiec, idzie się za jedną, która się zmanierowała i zaszła nie tam, gdzie powinna. No i 3 lata tylko i wyłącznie w zakładzie karnym. Moja parafia to sami panowie w liczbie około 800 plus minus. 60% z nich to ludzie z wyrokami za zabójstwo, morderstwo, umyślne lub nieumyślne spowodowanie śmierci. Nikt z nich nie urodził się mordercą. Duża część to byli ludzie, którzy tak jak wy dziś kiedyś siedzieli w ławce i słuchali jakichś rekolekcji. A niektórzy nawet służyli dobrze. Niektórzy nawet służyli dobrze. Więc tak się przedstawia moje kapłaństwo. Imię coś znaczy, nazwisko coś znaczy. Moje kapłaństwo do mnie mówi. Bardzo wymownie uświadomił mi Pan Bóg, po co mam być księdzem, dokładnie w 10. rocznicę moich święceń. To było właśnie w parafii, którą nazywam pustynią, czyli u Jana Chrzciciela. Dokładnie w dniu, w którym miałem święcenia. Dokładnie o godzinie, dokładnie, precyzyjnie o godzinie, w której leżałem krzyżem w katedrze w Zamościu. Bo tak wyglądają święcenia, że kandydaci do kapłaństwa kładą się krzyżem i się modlą. I modlą się ludzie za nich o Ducha Świętego. Dokładnie o tej porze zadzwonił mąż pewnej kobiety, żebym przyjechał, bo jego żona chyba umiera. Ja odwiedzałem ją przy okazji pierwszych piątków z sakramentem pokuty i pojednania, z Najświętszym Sakramentem. Wziąłem Pana Jezusa, pojechałem. Po raz pierwszy widziałem agonię. Widzieliście kiedyś agonię człowieka? Znaczy taki nieodwracalny proces, że człowiek zaczyna umierać, wiadomo, że już nic nie pomoże. Ja pierwszy raz to widziałem. Często o tym słyszałem, bo moja rodzona siostra, o rok młodsza, jest lekarzem i od 10 lat pracuje w hospicjum. I towarzyszy tak średnio 3-4 zgonom dziennie. Mam pobożną siostrę, zresztą cudownie przez Matkę Najświętszą, uzdrowioną z raka. Dlatego mówię, że wiem, że Pan Bóg jest wszechmogący. I wiem, że nie warto szukać gdzie indziej, a takie pokusy były. Bo może ktoś lub coś pomoże. A tu pomaga Pan Bóg, jak mu się zauważy. Więc pojechałem do tej kobiety, widzę agonię. Mąż płacze, chce pomóc. Nie pomożemy już w momencie agonii. Ona się już nabrała morfiny bardzo dużo. Widać, że cierpi, no ale nie można tej dawki zwiększyć. Córki, dwóch synów, wszyscy w płacz biegają, nie wiedzą, co mają zrobić. Mi się ta atmosfera udzieliła. Takie wewnętrzne pobudzenie. I taka świadomość. Co ja mogę w tym momencie zrobić? Zacząłem się modlić koronką do Bożego Miłosierdzia. Z każdym dziesiątkiem większy spokój wśród tych domowników, którzy się zatrzymywali i zaczynali się modlić, i większy spokój w tej umierającej kobiecie. Powiedziałam ostatnie amen. Wyzionęła ducha. Dokładnie w 10. rocznicę moich święceń kapłańskich, dokładnie o godzinie, w której leżałem krzyżem, Pan Bóg mi uświadomił, po co jest ksiądz. Przede wszystkim, żeby pomóc ludziom przejść z tego na tamten świat. Żeby się zwolnić. Więc po to tu jestem. Nie mówię, że mam patent na to, absolutnie nie. Jestem tak samo grzesznikiem jak wy. A jeżeli ktoś nie wie, że jest grzesznikiem, to przez parę dni będę przypominał, że jesteśmy grzesznikami. I wcale Pan Bóg nie kocha nas mniej, dlatego że jesteśmy grzesznikami. Powrócę do dzisiejszej Ewangelii. Marta, Maria i Łazarz, bardzo bliscy przyjaciele Pana Jezusa. Ja mam nadzieję, że wy jesteście świadomi tego, że skoro siedzicie w ławce na początek rekolekcji, to Pan Bóg na pewno myśli o was jako o przyjacioła. Dlatego, że macie przyjaźnie na pewno ludzkie, to wiecie, że przyjaźń zobowiązuje. Że przyjaźń zobowiązuje. Sami sobie odpowiedzcie, do czego przyjaźń zobowiązuje. Jeżeli przyjaciel zadzwoni w nocy o północy i powie, pomóż, powiesz mu, poczekaj do rana? On tak by nam nie powiedział. Więc także spróbujmy sobie uświadomić, do czego przyjaźń zobowiązuje. Wracając do tej rodziny, czy do tego rodzeństwa, wchodził Pan Jezus do ich domu i w ich życie. I skrajnie różnie zachowywały się siostry. Jedna szalała, próbowała umilić czas Panu Jezusowi, biegła piec ciastka, robić herbatkę, chciała usłużyć. A druga, jak wchodził Pan Jezus, upuszczała to, co robiła, siadała i mówiła, mów, ja będę słuchała. I Pan Jezus powiedział do tej pierwszej, Marto, Marto, troszczysz się i zabiegasz o wiele, a potrzeba tak niewiele albo tylko jednego. Usiądź i posłuchaj. Twoja siostra wybrała najlepszą cząstkę. To jest najważniejsze w czasie rekolekcji. Ile mamy przykazań Bożych? Pamiętacie? Ile? Rekolekcje muszą być interaktywne. Kiedy ja zadaję pytanie, to także po to, żeby się przebudzić. To mi odpowiadajcie. 10? A mi się wydaje, że mamy 11. Kiedyś zadał Panu Jezusowi pytanie człowiek, Pan Jezus później sam o to pytał, jakie jest najważniejsze przykazanie. I z tego, co pamiętam z tej książki, to było słuchaj, Szema Izrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Słuchaj Izrael, mój ludu, Pan jest Twoim Bogiem, Pan jest jedyny. I dopiero cała wyliczanka. Mamy 10 przykazań, ale jeżeli nie będziemy słuchali, co z tego, że mamy? Pierwszym najważniejszym przykazaniem jest posłuchaj. Posłuchaj, Szema. My nie umiemy słuchać, nie lubimy słuchać. Generalnie jesteśmy pokoleniem obrazu. Ale pamiętacie, co choćby napisał święty Paweł w liście do Rzymian. Wiara rodzi się z tego, co się usłyszy. Tym, czego winniśmy słuchać, ma być ta książka. Święty Jan powiedział mocniej w swojej Ewangelii. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Nic bez Niego się nie wydarzyło i nic się nie wydarzy. Do czego Was chcę serdecznie zaprosić w czasie tych rekolekcji? Żebyście w domu sięgnęli po Pismo Święte. W języku hebrajskim napisane rozpoczyna się od litery B. Bet. Nie przypadek. Od tej litery zaczyna się słowo beraka, błogosławieństwo. Alef, literka A. Całe szczęście, że od niej się nie zaczyna. Pismo Święte, bo od tego zaczyna się słowo arira, przekleństwo. Bóg każdemu, kto otwiera tę księgę, chce błogosławić. Dlatego w Księdze Powtórzonego Prawa między innymi mówi tak. Dziś kładę przed Tobą wybór. Dziś, teraz, na początku rekolekcji. Kładę przed Tobą wybór. Życie lub śmierć. Błogosławieństwo lub przekleństwo. Dokonaj wyboru. Jeżeli chcecie uczynić swoje życie szczęśliwszym, na miły Bóg proszę, sięgnijcie po Pismo Święte w domu. Nie pod dyktando rekolekcjonisty. Mam gdzieś wydrukowane, ale jeszcze nie wyciągnąłem z walizki. Wydrukowałem sobie przepis na ciastko. Nazywa się Izaura. Piekł ktoś takie ciastko? Ręka do góry. Na portalu internetowym mojeciastko.pl. Możecie upiec na jutro. Wyobraźmy sobie, że ja nie pamiętam dokładnie proporcji i składników, mogę się mylić. No ale w każdym ciastku jest na przykład 1,5 szklanki mąki pszennej, tak? Tak? Ja zamienię na 1,5 szklanki mąki kartoflanej. Dobrze? Gospodynie, dobrze? Kręcą głową, że nie do końca. Jest napisane, nie pamiętam ile, 4 łyżki cukru. Wiecie, że w Polsce cukier reglamentowany, że przyjeżdżamy do Niemiec kupować, bo tańszy. Komuna mi się przypomina. Zmienię, nie będzie rozrzutności, 1 mała łyżeczka. Zamiast 4 dużych. Później wiem, że była margaryna Kasia. U Was też taka jest? Kryptoreklama. Rozrzutność. Wydzielimy 1/4 kostki. Pamiętam, że były wiórka kokosowe do posypania. Ja lubię czarne, bo czarne wyszczupla. Posypiemy herbatą. Wiem, że były jajka, 4. Oszczędność, 1. Już nie pamiętam, co było jeszcze. W każdym bądź razie przepis mówi swoje i pewnie byłaby dobra Izaura. A ja Wam na jutro opiekę wedle swojego przepisu, który już trochę zaprezentowałem. Przyjdziecie na ciastko? Tak? Zjecie? Ja nie chcę. Jeżeli się zmienia pewne proporcje, składniki, to wtedy nie smakuje. Tu są doskonałe proporcje na dobre życie. Dlatego Was zachęcam, żebyście to otwierali. Doskonałe. To jest przepis na udane życie. Jeżeli Wy odrzucacie przepis tego, który nas stworzył i mówicie w miarę oszczędności, a może, bo mam inne gusta, zamienię, nie dziwcie się, że życie wychodzi bokiem. Że życie przestaje smakować. Naprawdę, ja w więzieniu mam chłopaków. Jeszcze jednej ważnej rzeczy nie powiedziałem. Prawie 50% to są ludzie do 25 roku życia. 25 lat. I następne na przykład 25 lat w pudle. To perspektywa fajna, nie? Czasami będę mówił o nich. Szkoda tego zmarnowanego życia. Ale oni doskonale już wiedzą, że dlatego, że zmienili składniki, wymieszali je jak chcieli, w proporcjach jakie chcieli, to życie im już przestało smakować. Przywołany przeze mnie ksiądz Twardowski napisał taki najkrótszy wierszy. Krótko, bo dzisiaj człowiek nie ma czasu. Jeśli się z przyprawami przesadzi, nie czuć prawdziwego smaku. Ja byłem w szoku, jak do was przyjechałem. Rozpusta za drzwiami. Gdzie mnie Pan Bóg przyprowadził? Ludzie mówią, że można dodać takich lub innych przypraw i wtedy jest lepszy smak. I to widzę na ulicy. Jeżeli pikanterii dodasz, życie ci lepiej będzie smakowało. Widziałem tam, jak chodzą ci, co dodali pikanterii. Bokiem to wychodzi. Wy widzicie to, co ktoś manifestuje i pokazuje, a nie widzicie prawdy o tym. A ja w więzieniu mam do czynienia z Alfonsami. Mam do czynienia z ludźmi, którzy mieli swoje agencje, którzy wywozili do Niemiec. Ja się nie dziwiłem, mówiłem księdzu proboszczowi, jak spotkam tu jakiegoś byłego więźnia, będzie rozprowadzał dziewczyn. Naprawdę, to, co widzimy na zewnątrz, nie jest prawdą. Sami dobrze wiecie, że często mamy maski, różne maski. W czasie rekolekcji mamy w chacie spotkać się z Panem Jezusem. Ten Pan Jezus będzie do nas mówił, ilekroć otworzymy Pismo Święte. I będzie do nas z tej księgi wołał, tak jak zawołał do Łazarza. Wyjdź na zewnątrz ze swojej skorupy. Pokaż prawdę o sobie. Jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć na początku. Ważna. Żebyście nie pokazywali właśnie tej swojej twarzy ładnej, przygotowanej dziewczyny z makijażem, panowie wygoleni. Tylko żebyście pokazali w czasie rekolekcji Panu Bogu ten najmroczniejszy zakamarek. Wiecie, gdzie się rodził? Jeszcze pewnie o tym będę też wspominał. Na wschodzie. Wy mieszkacie na zachodzie. Dlaczego przyjechaliście na zachód? Z czym się kojarzy wschód? Wschód kojarzy się z biedą. Zachód z dobrobytem. Pan Jezus rodzi się na wschodzie, przeklętym. Stamtąd, gdzie się urodził, wszyscy uciekali na zachód. Historia się powtarza. Wiemy to z tej książki. Nieprzypadkowo rodzi się na wschodzie, z którego wszyscy uciekają. Bo On chce rodzić się w tej przestrzeni, która jest najgorsza dla człowieka. Chce wejść w czasie rekolekcji w tę przestrzeń w naszym życiu, która jest najmroczniejsza, najciemniejsza, żeby nas uzdrowić. A może nawet wskrzesić, tak jak dzisiaj w Ewangelii wskrzesił Łazarza. Bardzo serdecznie was proszę. Jutro będę mówił w szczegółach. Nie wiem, tu młodzież przyszła dzisiaj, czyli was jutro już na mszy nie ma, nie? Balujecie. Nie? Będziecie jutro też? Nie. No zobaczymy. Chciałbym odnieść się jutro, bo dzisiaj to byłoby już stanowczo za długo. Do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Bo na pewno nie ma przypadku, jakie czytania Kościół, a przez Kościół sam Bóg, przygotował nam na początek Wielkiego Postu. Adam i Ewa i Pan Jezus na pustyni judzkiej. To bardzo ważne. Pierwsza historia mówi o tym, co się dzieje w życiu człowieka, kiedy się przestaje słuchać tego słowa. A druga historia, Pan Jezus, który mówi, co się dzieje, kiedy się bezwarunkowo za tym słowem chowa. Bo Pan Jezus się chował za Słowem Bożym, a był bardziej inteligentny, mądrzejszy po ludzku niż Ewa z Adamem razem wzięci. Ewa myślała, że jest inteligentna i przegrała, a Pan Jezus mocą autorytetu Słowa Bożego pokonał demona. Naprawdę, nie ma lepszej recepty na życie, aniżeli Pismo Święte. Do niego będziemy wracali. Ja ubolewam, mamy na przykład w Kościele uroczystość Bożego Ciała. Ubolewam, że nie mamy w Kościele uroczystości Bożego Słowa. Że nie wychodzimy na ulicę z Pismem Świętym. Tak jak z monstrancją. To Słowo staje się ciałem. Czasami zazdroszczę protestantom znajomości Słowa Bożego. Mam wielu przyjaciół wśród protestantów. A z drugiej strony współczuję im, bo oni się zatrzymali na etapie słowa. Dla nich to słowo jeszcze nie przeobraziło się w ciało. A my za chwilę będziemy brani w tym udział. O tym też będę mówił. O wielkim szacunku do Eucharystii. Widziałem, jak w tym znaku Pan Bóg także cuda potrafi czynić. Ale to może nie wszystko naraz. Będę się odwoływał do cudów eucharystycznych. Być może mieliście okazję o takowych się dowiedzieć. Ja co roku jestem na przykład w Lanciano. Był ktoś? Ręka do góry? By. A ostatnio taki potwierdzony, uwiarygodniony w Buenos Aires. Ktoś kiedyś mówił o naszej Sokółce w Polsce. Ale o tym na razie cicho, bo nie mówimy o czymś, co nie zostało potwierdzone. Ale Pan Bóg czasami takie rzeczy potrafi zrobić. Będę mówił mocno o spowiedzi. Dlatego, żeby ksiądz nie siedział bezczynnie, się nie gapił na mnie, że miał tu taki łańcuszek. Będę mówił mocno o spowiedzi. Bez spowiedzi nie ma zbawienia dla mnie. Naprawdę. Wiem, że to jest trudne. Ale wiem, że bez spowiedzi nie ma zbawienia. Ktoś was woła. To jeszcze o zawołaniu. Ostatnia historia, którą zakończę dzisiejszą naukę. Wyobraźcie sobie, jest rok 2012, tak w nawiązaniu do kibiców. Dzisiaj mecz, tak? St. Pauli grało. Grani? 2012, finał Mistrzostw Europy, Polska z Niemcami gra. Finał. Każdy z was, wyobraźmy to sobie, jest rodzicem i macie małego Jasia. Małego Jasia macie. Zaobserwowani meczem przestaliście zwracać uwagę na dziecko. 2-1 Polska wygrywa. Jasia zaczyna zwiedzać mieszkanie, a wy przed telewizorem. Jest na etapie chodzenia na czworaka, ale już przy ścianie czy przy jakichś meblach staje na dwie nóżki i tak idzie do przodu. Jest na etapie małej wiedzy, a rozeznawania tylko w jeden sposób. Co znajdzie to? To co? To do buzi. Małe dzieci tak mają. Zresztą czasami są takie duże dzieci, które co znajdą też do buzi. Więc mały Jaś zwiedza kuchnię. Z czworaka na dwie nogi, po regale na stołek, ze stołka na stół, a tam babcia przyjechała i zostawiła denaturat, żeby gęś opalić. Jaś patrzy, bierze butelkę. O! Jakie fajne mleko, myśli. Ładny kolor, jakaś nalepka taka inna. Co znajdę, to do buzi. W tym momencie na 2-2 wyrównani Niemcy. Zdenerwowani biegniecie do kuchni, żeby wyciągnąć sobie kolejne piwo. Patrzycie w progu, a Jasio przykłada butelkę denaturatu do ust. Co robicie? Na zdrowie, synu. Zostaw to! Podbiegacie i wyrywacie butelkę, bo macie świadomość, że to trucizna dla małego dziecka. A co robi Jaś? Zaczyna płakać. Jeżeli by umiał mówić, to by powiedział: jesteś niedobrym tatą. Jesteś niedobrą mamą, bo mi zabierasz to, co sobie znalazłem, co mi się podoba, czego nie próbowałem, a co jest fajne. Inne. Ty masz świadomość, że uratowałeś swojemu dziecku życie. A Jaś obrażony odchodzi i nie chce cię znać. Tak się czuje Bóg. Kiedy z tej księgi nam przypomina, żebyśmy coś zostawili. A my udajemy obrażonego Jasia i mówimy: zabierasz mi to, co sobie znalazłem, co może mi będzie smakowało, co jest inne, ciekawsze. Pomyślcie, jak musi się czuć Pan Bóg. Ratuje nam wieczność. A my udajemy małego, nierozgarniętego Jasia, twierdząc, że wiemy lepiej. A jeżeli Pan Bóg pozwoli w swojej miłości, mówi: dobra, spróbuj. To później tak jak Marta potrafimy zawołać, choć Marta jeszcze dopowiedziała jedno zdanie w dzisiejszej Ewangelii. Gdybyś tu był, to on by nie umarł. Gdybyś był, to nie byłoby katastrof, dramatów, tragedii. Chyba cię nie ma. A on nas ostrzegał, nie dotykaj, bo będzie bolało. My nie słuchamy, a później się obrażamy, bo cierpimy z tego powodu. Może tak dramatycznie, ale zakończę. Ja nie ufam sobie. Szukam, ale nie znalazłem. Ufam Panu Jezusowi. Znacie obraz Jezu, ufam Tobie. Tak? Po co kazał podpisać? Prowokacja. Wierzysz w miłosierdzie? Chciałbyś do nieba? Czytasz ten napis? Powinieneś zadać sobie pytanie. Czy ja mu ufam? Jezu, ufam Tobie. Czytam i myślę. Ej, to o mnie. Ufam mu? Czyli wierzę nie tylko, że jest, ale wierzę jemu, temu. Wierzę słowu. Nie swojemu. Ja jestem omylny. Temu słowu.